Witam serdecznie, Marek Snowiecki. Czas rozpocząć magazyn. To się nadaje do radia. Blisko 5 tysięcy hektarów gruntów, głównie pól i łąk, zostało podtopionych lub zalanych na terenie powiatu starogardzkiego i są to dane szacunkowe oparte na tzw. mapach zalewowych. A zatem tej powierzchni zalanej może być znacznie więcej na terenie powiatu. W tym prawie 2 tysiące hektarów należących do agrofirmy Witkowo. Spółdzielnia liczy straty, które mogą wynieść kilka milionów złotych. Swoje straty szacują rolnicy indywidualni w gminach powiatu. Na zalanych polach niszczą bowiem tegoroczne plony. Od czwartku w powiecie obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe. Rekordowe opady deszczu. Przypomnijmy, tylko w lipcu na Pomorzu Zachodnim odnotowano 80% ilości opadów, jakie zwykle mają miejsce w ciągu całego roku. Spowodowały gwałtowny przybór wody w Inie, Małej Inie, Krąpieli oraz Kanale Rzeplińskim i dopływach tych rzek. Ina przekroczyła poziom ostrzegawczy. Stan wody na miejskim odcinku rzeki przekroczył 258 cm. W Stargardzie podtopione zostały okolice ulic Światopełka Dalekiej i Drzymały. Zatem sytuacji po ogłoszeniu pogotowia przeciwpowodziowego poświęcimy właśnie dzisiejsze wydanie niedzielnej audycji. W studiu witam Roberta Szaumana, dyrektora Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Z nami jest także kapitan Łukasz Stefański z Powiatowej Komendy Straży Pożarnej. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
I Mieczysław Gajewski, właściciel gospodarstwa rolnego w Lubowie, członek Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.
Dzień dobry państwu.
Może zacznijmy od porannego raportu dyrektora Centrum Zarządzania Kryzysowego. Jaki w tej chwili jest stan wody na Inie?
Z informacji, które zostały nam przekazane przez Zarząd Melioracji, bo takie raportowanie codzienne obowiązuje od momentu wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego, stan wody na Inie na wskaźniku IMGW wynosi 258 cm, czyli obniżył się o 2 cm od 260, które były w piątek. Natomiast stan wody w Krąpieli znacznie się obniża w ostatnich dniach, co jest dobrą informacją, ponieważ Krąpiel w znacznej mierze zasila również rzekę Inę.
A zatem można powiedzieć, że te 258 cm na Inie utrzymuje się już od wczoraj?
Tak, od wczoraj.
Czyli ani drgnęło?
Od wczoraj ani drgnęło. To pewnie jest spowodowane tym opadem, który wczoraj był dwugodzinnym blisko. Nie wiemy, na jakim obszarze powiatu ten deszcz spadł, ale też należy się spodziewać, że jeszcze jego skutki będą spływać właśnie z rzeką Krąpiel i Małą Iną do Iny, także może się jeszcze podnieść.
Pańskim zdaniem, biorąc obecną sytuację, są powody do ostrożnego optymizmu?
Tak, wydaje mi się, że tak. W tej chwili powiat jest bezpieczny, w tym sensie, że wprowadzone pogotowie przeciwpowodziowe jest właśnie fazą przygotowania do ewentualnej powodzi, także my na bieżąco monitorujemy stan wód w rzekach powiatu, wymieniamy się informacjami, sprawdzamy procedury, sprawdzamy magazyny przeciwpowodziowe, tak aby w tym momencie, kiedy dojdzie do 280 cm ta woda, wszystko zadziałało.
I miejmy nadzieję, że zadziała. Kapitan Łukasz Stefański, Powiatowa Straż Pożarna w Stargardzie. Od jak dawna macie ręce pełne roboty?
W tej chwili można powiedzieć, że 3 dni z rzędu nie było żadnych zgłoszeń odnośnie podtopień, pompowań wody z piwnicy, jak również z zalanych posiadłości mieszkalnych.
Czyli można powiedzieć, że w obrębie samego miasta Stargardu sytuacja się ustabilizowała?
Dokładnie. Sprawa wygląda następująco, że w momencie, kiedy są podsionki gruntów w budynkach, wtedy są zalane piwnice, ale są to zalania na niewielką głębokość, także nasze pompy nawet nie są w stanie tego wypompować.
Czy otrzymujecie także sygnały o podtopieniach czy zalaniach z terenu na przykład gmin powiatu stargardzkiego? A jeśli tak, to których?
Są otrzymywane. Były podtopienia spod Chociwla i były podtopienia pod Dąbrowę.
Starej Dąbrowy. A zatem jeszcze wracając do miasta, głównie operowaliście na terenie ulicy Dalekiej czy Drzymały?
Daleka, jak również Drzymały.
I to głównie chodziło o podtopienia piwnic.
Zgadza się.
I takie pytanie techniczne. Czy warto od razu, kiedy mamy piwnicę w wodzie, zwłaszcza w budynku przedwojennym, tę wodę pompować?
Nie, jest to błąd, pompowanie wody z piwnic w starych budynkach z tego względu, że woda nachodzi z gruntu i podczas wypompowywania tej wody jest wypompowywana fuga między cegłami.
Czyli czasami warto z tą wodą zalegającą w piwnicy poczekać?
Dokładnie, aż opadnie poziom wody gruntowej.
Bo paradoksalnie w takiej sytuacji ta woda zabezpiecza statykę budynku.
Zgadza się.
Mieczysław Gajewski, właściciel gospodarstwa rolnego w Lubowie. Teraz tutaj pana poproszę do mikrofonu. Czy jest pan w stanie w tej chwili wyjechać na swoje pole, żeby rozpocząć żniwa?
Generalnie ja mam gleby słabsze, czwartej klasy, czwarta A, czwarta B. Miejscami jest trójka, ale to też są utrudnienia z tego względu, że mamy problemy z drenacją, która została poprzerywana przez różne czynności. I woda z pól nie jest odprowadzana i teoretycznie nie widać tego lustra wody na tych polach, ale wjazd ciężką maszyną typu kombajn czy ciągnik po odbiór zboża powoduje to, że maszyny te się topią.
Czyli wyjazd kombajnem może przypominać loterię.
W niektórych przypadkach jest ryzykowny. Można nawet w ten sposób uszkodzić sobie maszynę.
A z pańskiej obserwacji, jak wygląda poziom podtopień i wilgotności gruntów właśnie, nie tylko w tym rejonie, w którym pan działa i gospodaruje?
Z tymi podtopieniami poprzez wysoki poziom w rzekach to tak za wesoło nie wygląda, bo wielu rolników, zbierając siano z łąk, zostawili na okres późniejszy zwóz balotów, zostały te łąki pozalewane, czyli ich praca już poszła na marne. Krowy brodzą w błocie, bo łąka, wiadomo, to są tereny niższe. To zwiąże się też i z chorobami u tych zwierząt, także rolnik ma problemy na każdym punkcie, prowadzący hodowlę z zabezpieczeniem paszy, z zebraniem słomy, bo deszcze cały czas padają i nawet jeśli cokolwiek wykosił, to nie każdy mógł to zrobić, żeby zebrać. Do tego jeszcze główna praca rolnika w postaci zboża, które jest wiadomo żywnością, po każdym opadzie deszczu traci na wartości, na jakości.
Czy udało się panu w jakikolwiek sposób rozpocząć w tym roku już żniwa?
Małe żniwa już zrobiłem, rzepak został zebrany. Przymierzałem się wczoraj do zbioru zbóż. No i niestety popołudnie było wolne, bo spadł opad deszczu.
Jak wygląda rzepak i jego jakość?
Rzepaki na dzień dzisiejszy, mimo że miały jakiś wygląd na wiosnę, poprzez nasilenie tych deszczy i chorób, poprzez to szkodników, bo nie można było wykonać normalnych zabiegów agrotechnicznych w ochronie rzepaku. Jakość tego rzepaku jest niższa, bo bardzo wielu rolników ma problemy z zaolejeniem rzepaku. Plony też są na poziomie 50-60% tego, co było w inne lata.
Czyli sytuacja nie wygląda zbyt wesoło.
No nie wygląda to ani dla konsumenta, ani dla rolnika, który z tego żyje.
Zatem
bo nakład jest stały, a przychód jest różny.
Liczymy straty. O sytuacji w rejonie zlewni rzek Inny i Krąpieli rozmawiałem także z Danutą Grzesiewicz, kierownikiem oddziału terenowego Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Z panią kierownik rozmawialiśmy w rejonie zmodernizowanego niedawno jazu na Inie.
W porównaniu do dnia wczorajszego, kiedy lustro wody w Inie wahało się między 258 cm a 260 cm, można zaobserwować wyraźny spadek poziomu lustra wody. Co prawda tylko o 2 cm, ale przy sprzyjających warunkach pogodowych można by było uznać, że to zagrożenie powoli się jakby niweluje. Dalej zachowujemy czujność, chociażby z tej racji, że stan pogotowia przeciwpowodziowego ogłoszony przez starostę stargardzkiego nie został odwołany i do momentu jego odwołania zarządzeniem starosty zarząd melioracji jest zobowiązany monitorować rzeki na bieżąco, składać codzienne meldunki i meldunki sytuacyjne, patrolować teren, jednocześnie powiadamiając Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa o jakichś zagrożeniach sytuacyjnych i o podjętych działaniach. Też nie możemy się spodziewać, że radykalnie będzie opadał, bo dopływy jeszcze wodę oddają. Tutaj akurat Krąpiel od poniedziałku stan wody obniżył się o 11 cm, ale jeszcze zostaje nam Ina Mała. Wczoraj zarząd melioracji podjął decyzję o otworzeniu drugiej zasuwy, podniesieniu drugiej zasuwy na jazie Kluczewo. W związku z tym zaczyna też nam spływać woda Iną Małą z górnych partii zlewni.
Jakie dopływy zasilające Inę mają decydujące wpływ właśnie na poziom wody?
Decydujący wpływ ma natężenie przepływu w rzece Krąpiel, która ma charakter hydrologiczny górski. Ona szybko przybiera, szybko wprowadza wodę do Iny i powyżej miasta wnosi do niej około 50% przepływów samej Inny.
Również problemem są na przykład intensywne opady deszczu w dorzeczu Innej Krąpieli.
No stąd powódź, bo przecież ta powódź jest wyraźnie powodzią o typie opadowym, która powstała w wyniku tych deszczy ulewnych i nawalnych w krótkim czasie oraz długotrwałego deszczu na powierzchni całej zlewni Inny. Zlewnia całej Inny wynosi około 2200 km2, z tym, że szacuje, że w obszarze powiatu może się znajdować około 1500 km2. Te opady też nie rozłożyły się tak samo na całej powierzchni. No, na przykład na terenie gminy Stara Dąbrowa w zlewni Krąpieli te opady wyniosły w skali miesiąca lipca aż 600 mm. To jest więcej niż opad średnioroczny.
Panie kierownik, jakimi narzędziami dysponuje Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, aby przynajmniej próbować stabilizować sytuację hydrologiczną w powiecie stargardzkim?
Wszystkimi budowlami regulacyjnymi, które są na terenie, czyli jazami, zastawkami. Mamy zawarte całoroczne umowy na obsługę tych budowli hydrotechnicznych, które nie są powierzone innym podmiotom w ramach umów użyczenia czy użytkowania gruntów pod wodami. Mamy na nie bezpośredni wpływ, mamy bezpośredni wpływ na to, że można je ewentualnie opuszczać, podnosić, próbując przyhamować spływ wody na terenie miasta. No i jednocześnie mamy kapitał ludzki w osobie 5 pracowników technicznych i w tym momencie ci pracownicy muszą podejmować decyzje po jakichś analizach, wspólnych konsultacjach.
Jakie obiekty hydrologiczne mają bezpośredni wpływ na poziom bezpieczeństwa Stargardu?
W tej chwili najważniejszym jakby urządzeniem hydrotechnicznym i budowlą jest jas Wapnica, która jest co prawda dobre 30 km powyżej Stargardu. Ten jazd został zamknięty i zasuwy na tym jazie zostały opuszczone 3 lipca bieżącego roku. Do chwili obecnej nie zostały podniesione ani uchylone z racji tej, że tam jest akurat kompleks nieużytków, kompleks terenów leśnych. W związku z tym ten spływ odbywa się później siecią rowów melioracyjnych i jest znacznie opóźniony. W początkowej fazie Zarząd Melioracji podjął też decyzję o opuszczeniu zasów na jazie Piasecznik. To już jest w górnej części jakby naszego powiatu graniczącej z Choszczem. Jednakże po okresie chyba tygodnia, kiedy już woda też zaczęła występować z Inny, jednocześnie są tam na prawym brzegu łąki eksploatowane przez Witkowo i odwadniane przez kanał Suchań, żeby nie zalać i tych łąk, bo one wcześniej nie były ani zalane, ani podtopione, jazd został podniesiony. No i przede wszystkim największe znaczenie mają stacje pomp pracujące na wysokości Witkowo, czyli pompownia Witkowo 1 odwadniająca kompleks witkowski o powierzchni, łąk witkowskich o powierzchni 700 hektarów około i pompownia Witkowo 2, która odwadnia dla odmiany kompleks łąk Tychowo-Krąpiel o powierzchni 910 hektarów. Te pompy zostały włączone praktycznie od razu po tych ulewnych opadach deszczu z 29 na 30 czerwca. Jednak woda zaczęła się przelewać przez koronę wałów i przez przelewy wałowe na łąki, pomimo zaangażowania i wyczerpania wszystkich dostępnych środków posiadanych przez Zarząd Melioracji. W ramach tych prac został wykoszone dno rzeki Inny na odcinku od ujścia Krąpieli aż przy pompowni Witkowo, żeby też ułatwić spływ wody z terenów agrofirmy i z łąk agrofirmy. Ponieważ no, sytuacja pogodowa się nie poprawiała i tak dostawała się bez przerwy woda, nie tylko z samych opadów, ale i także no, z ciągłego przelewania się przez wały na odcinku gdzieś około 700 metrów. Stany wody na Innie, na terenie miasta zaczęły się podnosić. Stąd też dyrektor naczelny Zarządu Melioracji podjął w poniedziałek w tym tygodniu decyzję o wyłączeniu agregatów pompowych na pompowniach Witkowo. W tym momencie na miasto idzie 2 metry sześcienne wody na sekundę mniej. To 2 metry sześcienne na sekundę to jest około 10 centymetrów wody na terenie miasta mniej.
Te wartości robią wrażenie. Do rozmowy z Dantą Grzesiewicz, kierownik z oddziału terenowego Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Jeszcze będziemy w trakcie naszego spotkania dzisiaj powracać, żeby na bieżąco ocenić sytuację. Natomiast wracając do naszych gości w studiu, Robert Szauman, dyrektor Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Jakimi z kolei centrum instrumentami dysponuje i łącznością z gminami powiatu, aby zapewnić gotowość do sytuacji nadzwyczajnych, zarówno w dorzeczu innej Krąpieli, jak i w obrębie samego Stargardu?
Samo centrum nie dysponuje ani siłami, środkami, aby móc przeciwdziałać powodzi. Natomiast
ale może koordynować.
Jest taką platformą wymiany informacji pomiędzy służbami a gminami, gdzie są wypracowywane działania, które mają być podjęte w przypadku takich zagrożeń. My oczywiście jesteśmy w stałym kontakcie z gminami. Tak jak już wspominałem, codziennie mamy raport Zarządu Melioracji o stanie hydrologicznym na terenie powiatu stargardzkiego.
A w kontrolę tego, co się dzieje na ich terenie, tak, że są zaangażowani przedstawiciele poszczególnych gmin?
W kontrolę czego?
No, sytuacji powodziowej.
Ale oczywiście, tak. My mamy konkretnych ludzi w terenie, którzy nas informują o sytuacji hydrologicznej w gminach. Natomiast jeszcze chciałem dodać, że oprócz tego, że koordynujemy, to oczywiście również powiat posiada magazyn przeciwpowodziowy i w razie konieczności on może zostać użyty.
Ten magazyn jest, rozumiem, aktualizowany i przeglądany.
Ale oczywiście, tak.
Żeby nie było żadnego ryzyka, iż albo sprzętu zabraknie, albo ten sprzęt okaże się niewystarczającej jakości.
Wszystko jest pod kontrolą.
Która z gmin jest w tej chwili najbardziej zagrożona powodzią?
Z informacji, które otrzymujemy, taki problem występuje największy w gminie Stargard. Tutaj oczywiście pola Grfimle-Witkowa, ale także okolice Lubowa i Sowna. Problem również dotyczy gminy Stara Dąbrowa i miejscowości Krzywnica, a także Dolic, Suchania i Chociwla, tam w mniejszym stopniu, ponieważ tam są zalane ogródki działkowe albo woda stojąca na polach.
Czyli szczególne powody do niepokoju mogą mieć mieszkańcy gminy Stargard, z tego wynika.
Z tych informacji, które otrzymujemy, ten problem tam jest największy.
Tam mamy zbiegające się rzeki, inne Krąpiel, dopływy i jest problem.
Dokładnie tak.
Także tak to wygląda. Przypomnijmy, 258 cm na Inie, taki jest stan wody, stan ostrzegawczy. Na razie poziom wody ani drgnie i to jest dobra wiadomość. Wracając jeszcze do gotowości Straży Pożarnej, kapitan Łukasz Stefański z Powiatowej Komendy Straży Pożarnej. Czy jesteście w stałej łączności ze strażakami ochotnikami i jaka jest ich rola w tym systemie zabezpieczenia?
W tej chwili strażacy ochotnicy, którzy są włączeni do systemu, jest ich około 400, są pod stałym kontaktem, w stałym kontakcie z nami telefonicznym lub radiowym.
I są w stanie na bieżąco reagować na sytuację.
Zgadza się.
I również ci strażacy z miejscowości gminy Stargard.
Tak.
Mieczysław Gajewski ponownie. Padł temat Lubowa, czyli bezpośrednio terenów pańskiego gospodarstwa. Czy już pan w tej chwili zaczyna liczyć swoje straty, czy jeszcze za wcześnie?
Ja w tej chwili, żebym mógł liczyć swoje straty, jeszcze tego nie robię, z tego względu, że podtopienia dotyczą przede wszystkim łąk, czyli użytków zielonych. I to są straty rolników, którzy prowadzą właśnie tą działalność. To jest jedna rzecz. Ja tylko mam utrudnienia z powodu wysokich stanów wód gruntowych z przejechaniem przez niektóre odcinki pól, czy z wjechaniem, żeby dokonać zbioru. Poza tym szkód wyrządzonych przez wodę jako takich nie mam. Poza stratą oczywiście jakości ziarna zbóż.
A jak wygląda sytuacja u pańskich kolegów?
No, moi koledzy, którzy mają grunty bliżej Iny, to mają naprawdę problem. Czy nawet taka rzeczka Małka przypływa między, gdzie rozdziera Lubowo i Małkocin grunty. Przejeżdżałem kiedyś tamtędy drogą. To, co zobaczyłem, to trochę mnie przeraziło. Bo tak, droga jest ciężka do przejazdu. Obok były zasiewy kolegów rzepaków, w których stało z 5-10 cm wody. Później trochę ten stan tej rzeczki się obniżył, no i część rolnicy nam powykaszali tego rzepaku, ale spore połacie rzepaku jeszcze zostały, takie niedojady w wilgotniejszych rejonach pól niewykoszone. To można zobaczyć na drodze, tu nawet chociaż nie ma żadnej rzeki w pobliżu tak za bardzo, bo Ina jest ładnych kilkaset albo metrów albo kilometr, ale są tereny między ulicą Podleśną a Rejmonta. Są tam łąki, pola i widać też, że tam jest rzepak niewykoszony. Ludzie, którzy się budują, też mają problemy z wodą, bo wybudowali się w takim miejscu, a nie innym.
Do
tego,
wybór.
Do tego jeszcze dochodzi zakomarzenie, bo duże stany wód, duża wilgoć, wyższa temperatura, komary się mnożą, także wszystkie plagi egipskie się na plecy zaczynają zwalać.
Miejmy nadzieję, że jakoś i z tymi plagami poradzimy sobie. Jeszcze pytanie do Roberta Szaumana, dyrektora Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Panie dyrektorze, jak wyglądają prognozy na najbliższe dni?
Jeśli chodzi o prognozy, to IMGW, bo tam sprawdzamy jako najbardziej wiarygodne źródło, no mają być przelotne opady deszczu w ciągu najbliższych kilku dni. Tak jak pan rektor powiedział, można być ostrożnie, pozytywnie nastawionym.
Zatem według prognoz długoterminowych możemy spodziewać się dalszych opadów deszczu, ale bez kataklizmu.
Dokładnie tak.
Czyli jest przynajmniej pewność, że te 258 cm na Inie będzie zachowane.
No miejmy taką nadzieję.
Jeszcze wróćmy do rozmowy z panią Danutą Grzesiewicz, z kierownikiem oddziału terenowego Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Rozmawialiśmy też o sytuacji mieszkańców ulic Drzymały i Światopełka.
Tej wody byłoby na pewno zdecydowanie więcej, co mogłoby powodować trudności, zwłaszcza dla mieszkańców ulic Światopełka i Drzymały. Tam ma ujście Mała Krąpiel, której wlot jest na wysokości Strachocina powyżej jazu Strachocin, a uchodzi właśnie na wysokości tej zamiany ulicy Światopełka na ulicę Drzymały po osiągnięciu wyższych stanów wody, bo stany są wysokie na chwilę obecną. Natężenie przepływu wynosi około 32 metry sześcienne na sekundę. Tam zamknęła się klapa zwrotna na przepuście i ona w tym momencie nie pozwala wpłynąć wodą Małej Krąpieli do Iny, ale jednocześnie ta Mała Krąpiel, nie mając ujścia, powoduje, że ona zaczyna się gdzieś tam właśnie występować z brzegów i podtapiać posesje, które tam się znajdują. Mówimy o Światopełka i Drzymały, najbardziej newralgicznym punkcie w mieście i najniżej położonym.
Wracając jeszcze do sytuacji na Łąkach Witkowa, rozumiem, że zostały one zalane w sposób kontrolowany.
Zalew nastąpił samoczynnie tak naprawdę. Przede wszystkim na Łąkach Witkowa znajdują się wody z opadów atmosferycznych. Jeżeli w ciągu tego miesiąca spadł ten roczny opad, to są przede wszystkim wody deszczowe. Tutaj na wysokości miasta ja szacuję, że około 80% opadu średniorocznego i powyżej.
Ale generalnie również wpływ na sytuację na Łąkach pod Witkowem miało wyłączenie pomp, o co również ma pretensje agrofirma Witkowo.
Ja sądzę, że ono już nie miało wpływu na powierzchnię samych zalań i podtopień, tylko na samą warstwę zalewową. No prawda jest taka, że te łąki są pod wodą już około 35 dni. W związku z tym należałoby uznać, że już tak długotrwały zalew i tak spowoduje, że te łąki wypadną i będą wymagały ponownego zagospodarowania i obsiania.
Pani kierownik trzyma rękę na pulsie. 258 cm na Inie, przypomnijmy. Kapitan Łukasz Stefański, Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Stargardzie. Panie kapitanie, jakim sprzętem dysponuje straż, aby odpowiednio zareagować w przypadku kryzysu wywołanego na przykład nagłym zachowaniem Iny czy Krąpieli?
W tej chwili jednostka ratowniczo-gaśnicza posiada 7 pomp pływających, 6 pomp szlamowych, jak również jedną pompę dużej wydajności. Jednostki systemowe posiadają co najmniej po 2 pompy do pompowania wody.
I te pompy wystarczą w sytuacjach nagłych, skrajnych, ekstremalnych, jeśli chodzi o ich wydajność?
Miejmy nadzieję.
Obyśmy ich nie używali zbyt często. Czasami są takie interwencje mieszkańców, którzy mówią o wodzie zalegającej w piwnicach. Wracam do sytuacji z Drzymały, czy Światopełka, albo dalekiej, która osiąga 10 cm. Czy w tym momencie wasze pompy będą skuteczne?
Niestety nie jesteśmy w stanie naszymi pompami wypompować tej wody.
Czyli dopiero zaczynacie efektywnie działać od poziomu 30 cm.
Zgadza się.
Takie są to właśnie mantry. Centrum Powiatowe Zarządzania Kryzysowego i Robert Szauman. Panie dyrektorze, jakie szczególnie, jeśli chodzi o miasto, dzielnice bierzecie pod uwagę i pod nadzór w tej chwili?
No to, co pan redaktor wspomniał, tak? Czyli od wielu lat najbardziej zagrożone są okolice Światopełka, Drzymały, Dalekiej.
Czy są podejmowane jakieś starania, na przykład po rekomendacjach centrum, aby te dzielnice bardziej przed Iną albo innymi ciekami wodnymi zabezpieczyć?
Tak naprawdę chyba nie da się tego zrobić, ponieważ samo położenie determinuje to, co się odbywa tak naprawdę co rok.
Czyli możemy tylko reagować i zapobiegać temu, czego jesteśmy świadkami.
Reagować na bieżąco na to, co się dzieje tam.
Czy obieg informacji między Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatowym a innymi jednostkami jest wystarczająco dobry?
W tej chwili tak. Po prowadzeniu pogotowia przeciwpowodziowego jest na bieżąco i codziennie utrzymywany. Także tak.
A czy nie jest was przypadkiem za dużo, biorąc pod uwagę nowe struktury, na przykład miejskie centrum zarządzania kryzysowego, powiatowe centrum? Czy tutaj nie ma takiej niebezpieczeństwa zbyt dużego szumu informacyjnego?
Nie no, każde centrum ma swoją rolę. My jako powiatowe centrum zarządzania kryzysowego nadzorujemy 10 gmin, nie jesteśmy być wszędzie. Te gminne centra i miejskie centrum są naszymi oczami na terenie tych gmin i miasta. Także to jest potrzebne i się sprawdza.
Czyli powiedzmy, że dzięki temu również miejskiemu centrum jesteście bardziej efektywni w reagowaniu na zdarzenia na
Dokładnie
terenie miasta.
Dokładnie tak.
Mieczysław Gajewski, czy pan sobie przypomina takie lato i takie żniwa?
Powiem otwarcie, że mam już 50 parę lat. Takie żniwa to jest moje pierwsze doświadczenie. Bo poziomy wód na dzień dzisiejszy, jakie ma Ina w mojej okolicy, to były poziomy wód z reguły na styczeń, luty. Opady, deszcz, roztopy śniegu, wtedy przybywały masy wody w Inie i wiadomo, że Ina rozlewała się na łąki. A to, co dzisiaj widzę, to właśnie spowodowane tym, co się stało, że mamy nadmierne opady. 80%, jak pan redaktor wspomniał, w lipcu było opadów rocznych, zapotrzebowania. Woda tak gdzieś się musi podziać. A do tego jeszcze mogę powiedzieć, że tak, bezpośrednio u mnie na wiosce był kiedyś przy młynie starym, no to tak się u nas mówi, młynie, bo tam już po tym młynie tylko jeden budynek został, w którym były magazyny. Tam ktoś go tam użytkuje. I był kanał młyński, w którym cumowały barki rzeczne po odbiór mąki czy przywóz zboża.
To był zamieszku lata.
Na łące przed między Żarowem a Iną była rura 200, którą nadmiar wody przedostawał się na drugą stronę. Ponadto był jeszcze też taki mały kanał, którym wydostawała się woda z rzeki Małki, która też zasila przed mostem Inę. I tamtędy woda się przedostawała poza most. A na dzień dzisiejszy jedynym punktem, którym się może woda przedostać, to jest most.
Czyli mówiąc kolokwialnie, to co było po niemieckie działało sprawnie.
Tak, po prostu na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że to jest takie zadławienie. Do tego jeszcze ekolodzy walczą o to, żeby utrzymać Inę naturalną. Melioracja nie może wykonać żadnych ruchów typu jakichś remontów, pogłębienia, usprawienia przepływu wody, przyspieszenia. I w związku z tym zwalone drzewa, różne takie naturalne przeszkody, niewyprostowane zakręty powodują to, że woda się spiętrza. Jeszcze od tego dochodzi cofka od Inoujścia, od Odry. I ta woda musi się rozlewać, bo nie ma innego wyjścia. Fizyka jest nauką ścisłą, także każdy powinien wiedzieć, jak to się
Robert
dzieje.
Szauman, dyrektor Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Panie dyrektorze, czy jako centrum jesteście w stanie albo rekomendować, albo przestrzegać na przykład osoby, które żywiołowo budują się na terenach w pobliżu Iny? Chodzi mi głównie o okolice Żarowa, Lubowa, Klępina, że są to tereny wybitnie zalewowe, o niestabilnym podłożu, gdzie właściciele nieruchomości, którzy tam inwestują, mogą być potencjalnie narażeni na podtopienia albo powódź. Czy jesteście w stanie takie ostrzeżenia albo rekomendacje wystosowywać jako centrum?
No, my jako centrum takich rekomendacji nie wystosowujemy. Nie leży
ale
naszej nie leży w naszej kompetencji. Jest to problem. No ale no, tak naprawdę ludzie budujący się na tych zagrożonych terenach no, dobrze o tym wiedzą, no nie ukrywajmy, tak?
Wiedzą o tym dobrze? Z narażeniem się budują? Mój majątek wystawiają na działanie żywiołu?
No, wydaje mi się, że to jest wiedza ogólna tutaj, którą dysponują mieszkańcy, gdzie te zagrożenia są, tak? My tutaj wymieniliśmy pewne ulice, na których ten problem się pojawia. Wiemy, gdzie co roku występują wody, w których miejscach, no i trudno.
Ale
i ci
chyba
ludzie
żaden z potencjalnych inwestorów jakby do was się nie zgłasza, pytając, czy miejsce, czy rejon, w którym się buduje, nie jest przypadkiem zagrożony.
No może to jest właśnie błąd. Może powinni się zgłaszać. Wtedy na pewno byśmy takie informacje udzielili.
Jest taka sytuacja, że i w okolicach Żarowa, i w Lubowa, i Klępina może być przykra niespodzianka. Nie tylko w postaci stojącej wody w piwnicy.
Dokładnie tak, ale jeśli chodzi o tych inwestorów, to już tak naprawdę gdziekolwiek by zasięgnęli informacji, czyli w zarządzie melioracji, czy u nas, taką informację by otrzymali, ale nie sądzę, żeby, no, żeby oni to robili po prostu.
Czy centrum albo powiat dysponują tak zwanymi mapami zalewowymi powiatu czy okolic miasta?
My tak, dysponujemy takimi mapami.
I na podstawie takich map potencjalny inwestor może ocenić, na jakim terenie może budować.
Dokładnie tak, może się zgłosić do nas, zobaczyć taką mapę.
A są takie zgłoszenia ludzi, czy raczej?
No nie ma, nie ma.
Dopiero jest alarm, kiedy stoi woda w piwnicy.
Dokładnie.
I tutaj trochę szerzej wykraczamy poza sytuację związaną z falą powodziową na Inie i Krąpieli. Mamy w studiu Mieczysława Gajewskiego, ale też zasięgnęliśmy opinii wśród innych rolników z naszego regionu. Jedno jest pewne, o 3 tygodnie są opóźnione żniwa, ale nikt, na przykład jak pan Stanisław Barna z Eliszewa w gminie Recz, nie jest w stanie ocenić, jak te żniwa będą przebiegać.
To jest tragedia w polach. Rolnicy niektórzy nie mogą wejść w pole, bo, ponieważ nie da się kombajnem wjechać. Kombajny grzęzną po wjechaniu 100-200 metrów. Ziemia tak nasiąknięta, że po prostu no, ciężko nogami przejść w niektórych miejscach. Liczyliśmy też na plony rzepaku. Na naszym terenie, tutaj jak ja jestem akurat z powiatu Choszczno, gmina Recz, jest bardzo niski plon rzepaku. Zamyka się około 2 ton. Rzepaki wyglądają normalnie na 4-5. Nie wiadomo, to już jest normalnie jakaś anomalia.
A jeśli chodzi o pszenicę, żyto, jęczmień, o zimę?
Wszystko też pięknie wyglądało, ale przyszły te duże deszcze i chyba spowodowały, że to się powykładało i roślina nie dorosła. Po prostu nie wykształciła tego ziarna tak, jak się należy. Bardzo źle to wygląda na teraz, nie? No, zbóż jeszcze nie kosiliśmy. Na moim terenie akurat jeszcze nie wjeżdżaliśmy w zboża. Nie wiemy, jak to będzie wyglądało, ale tak jak patrzymy, to ziarno nie wygląda aż tak pięknie, jak powinno wyglądać przy tych opadach. No właśnie, żniwa są opóźnione co najmniej o 3 tygodnie. Mamy już początek sierpnia, a jesteśmy jeszcze, nie wiem, czy w połowie rzepakowych żniw.
To jest taka sytuacja adekwatna na przykład do ogłoszenia klęski nieurodzaju czy klęski nawet żywiołowej?
Powtórka 2 tygodni opadu, to myślę, że u nas by było pozalewane, bo są już piwnice podtopienia domów. Zapraszam, mogę pokazać. Naprawdę to źle wygląda.
Mieczysław Gajewski w naszym studiu z miejscowości Lubowo. Panie Mieczysławie, wygląda na to, że najbardziej oberwał rzepak w tym roku.
Między innymi tak, bo to jest roślina, która jest podatna na zimy bez okrywy śnieżnej. Do tego to jest roślina bardzo wymagająca, wymaga bardzo wielu zabiegów technologicznych w postaci ochrony, czy na chwasty, czy na choroby, czy szkodniki. Nie można było się poprzez te nawalne deszcze na pole wjechać, bądź też wykonać tych zabiegów w terminie. I w związku z czym zaczęły się nasilać też straty spowodowane chorobami. To sucha zgnilizna rzepaku i czerń krzyżowych. Do tego przy udziale szkodników, chowacza czterozębnego i muchówki, która znosiła jajka, włóczczyny, spowodowała zredukowanie plonów i dochodu rolniczego.
Jakich się możemy spodziewać plonów, czyli z hektara, ilu ton możemy spodziewać się zebranego rzepaku w tym roku? Mówił pan wcześniej o plonach mniejszych o blisko 50-60%.
W normalnym roku rzepak był w stanie dać taki zadbany, średnio zadbany, od 3,5 tony wzwyż. Rzepaki niedopilnowane mogły dawać mniej w tym czasie. A przy pełnym udziale ochrony w tym roku rzepak zbiera się tak od około 1,5 tony do 3 ton. W porywach może gdzieś tam wyjść więcej, ale generalnie średnia to jest 2200-2500.
Pańskim zdaniem ta sytuacja na polach już jesienią odbije się także na półkach sklepowych?
To zostanie wykorzystane przez podmioty skupowe, handlowe i tak dalej, a za to zapłaci konsument.
Czyli w górę pójdą ceny pieczywa, olejów?
Jakość zboża będzie gorsza, być może też pójść pieczywo do góry. Z olejami to może być różnie, bo nie sądzę, że Ukraina zaspokoi potrzeby nasze, bo też mają swoje problemy z rzepakiem, nie mają tyle. Niemcy i Francuzi są też poniżej kreski z produkcją rzepaku w tym roku. Także konsument będzie płacił za naturę.
Czyli te deszcze teraz jesienią wypłuczą nasze kieszenie bardziej?
One już od pewnego czasu płuczą nasze kieszenie. To dotyczy i konsumenta, i rolnika.
Takie niewesołe wnioski. Jeszcze głos Zenona Okupskiego, rolnika z gminy Mielno, który też jakoś stara się rozpocząć swoje żniwa.
kombajn się topi, nie można kosić. Bardzo dużo czasu na to się poświęca, żeby ten kombajn wyciągać, wyrywać. Plony, spodziewany rzepak jest piękny, plony są o połowę niższe jak w ubiegłym roku. No jeżeli tak dalej będzie, no to nam ręce opadają. Wszystkie zboża na naszym terenie są ładne, więc dorodne, ale jak będzie z wydajnością, nie można określić tego, bo nie wiadomo. Nie wiadomo, ile sprzątniemy i jak, czy w ogóle sprzątniemy.
Jedno jest pewne, żniwa opóźnione już o 3 tygodnie.
Tak, to jest fakt. Ja wczoraj w niedzielę wracałem z Poznania w kierunku Koszalina. Ta sama sytuacja. Sporadycznie rzepak jest zaczęty kosić. Wszystko jeszcze stoi na polu. Kombajny grzęzną w polu. Jest tragicznie. Na dzień dzisiejszy to wygląda tragicznie.
Takie są wnioski i niewesołe dni rolników na terenie Pomorza Zachodniego. Robert Szauman, dyrektor Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Pańskim zdaniem, jak długo może potrwać stan pogotowia przeciwpowodziowego w obrębie naszego powiatu?
No, by potrwał jak najkrócej. Tak jak już mówiłem, prognozy są ostrożnie optymistyczne. To znaczy, że nie spodziewamy się żadnych nawalnych deszczów, bo te...
Dzisiaj niestety znów będzie padać.
Ale nawalnych deszczów, bo te są najgroźniejsze, kiedy ta woda w bardzo krótkim czasie dużej ilości jej spadną. Jeśli tylko stan ostrzegawczy zostanie, woda w rzece spadnie poniżej stanu ostrzegawczego i prognozy będą optymistyczne, pogotowie przeciwpowodziowe będzie odwołane.
I miejmy nadzieję, że stanie się to jak najszybciej. Jeszcze głos kapitana Łukasza Stefańskiego z Powiatowej Komendy Straży Pożarnej. Rozumiem, że czuwacie przez całą dobę na terenie powiatu.
Zgadza się. Strażacy pracują w systemie 24/48, także w jednostce jest 15 strażaków przez całą dobę.
Mieliście ostatnie małe doświadczenie, w ostatni chyba, zdaje się, czwartek w Stargardzie po gwałtownych opadach deszczu.
To przeważnie tak jest, jeżeli gwałtownie spadnie duża ilość wody pod mostami, szczególnie tutaj koło jednostki jest woda, samochody grzęzną. Także no, zwiększa się ilość tych wyjazdów w krótkim okresie czasu.
A ta czwartkowa nawałnica nas zaskoczyła wszystkich. Trwała niecałe 20 minut, a narobiła sporo szkód.
Zgadza się.
Wróćmy jeszcze do pani Danuty Grzesiewicz ze Stargardzkiego Oddziału Terenowego Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Ostatnio melioracja poczyniła na przestrzeni kilku ostatnich lat kilka istotnych inwestycji, dzięki którym nawet i ta fala obecnie na Inie jest bardziej niż dotąd kontrolowana. Przynajmniej tak twierdzi melioracja.
Z inwestycji, które zostały wykonane w ostatnich latach, mogę wymienić tylko i wyłącznie stabilizację przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Iny, która była wykonana w roku 2012 na odcinku od mostu w Klępinie do ujścia Małej Krąpieli. Jest to odcinek 2,6 km. I to faktycznie bezpośrednio przyczyniło się do tego, że woda na chwilę obecną i po wykonaniu tej inwestycji swobodnie przechodzi przez miasto, a dla odmiany tutaj terenowy oddział w ramach środków utrzymaniowych na utrzymanie cieków i kanałów wykonał w roku 2013 konserwację, czyli odmulenie dna i lokalne zebranie wszystkich namulisk na odcinku od Poczernina też do tego mostu w Klępinie, gdzie inwestycja była rozpoczęta. W związku z tym woda z miasta odpływa w miarę szybko, ale nie zmienia to faktu, że poniżej praktycznie też momentami w dolinie występuje z brzegu na całym odcinku.
Czy planujecie jakieś inwestycje hydrologiczne na miejskim odcinku rzeki w Stargardzie?
W planie i w aktualizacji planów gospodarowania wodami zakwalifikowała się odbudowa wałów zimowych na terenie miasta, głównie wału numer 1 od strony właśnie ulicy Światopełka i Drzymały o długości 700 metrów. Chyba w 2012 roku zostało podpisane porozumienie z prezydentem miasta Stargardu i dyrektorem naczelnym zarządu melioracji, w ramach którego ma być wykonana też już przy partycypacji gminy miasta Stargard budowa przepompowni, która przy tych wysokich stanach właśnie wodę, która napływa Małą Krąpielą, będzie przepompowywała do Iny.
Czy zwracacie uwagę właścicielom poszczególnych działek, jak po sesji na sytuację i stan rowów melioracyjnych, bo przez ostatnie lata, kiedy mieliśmy pewien bałagan w przepisach, kompetencjach, co do kogo należy, ten obszar jest szczególnie zaniedbany.
Nie jest to kompetencja zarządu, dlatego że w kompetencją zarządu jest utrzymywanie cieków, kanałów i wszystkich pozostałych urządzeń melioracji podstawowych. Z tego, co się orientuję, utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do zainteresowanych właścicieli nieruchomości, a jeżeli są objęte działalnością spółek, to do spółki wodnej. Spółki wodne zostały rozwiązane na terenie powiatu przez starostę Stargardzkiego w roku 2004, albowiem te spółki od ponad 10 lat nie wykonywały swojej działalności statutowej. Ponieważ zgodnie z przepisami prawa wodnego organem właściwym do przypominania właścicielom nieruchomości o obowiązku wykonania utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ewentualnie wydawania decyzji nakazującej wykonanie tych urządzeń i tych prac konserwacyjnych jest starosta Stargardzki. Na pewno corocznie obwieszczenia na teren wszystkich gmin i sołectw przez starostę Stargardzkiego są przekazywane.
Tylko kto się nimi przyjmuje?
A to już mi trudno na to odpowiedzieć z racji tej, że no są to sporadyczne sytuacje, a proces egzekucji w trybie administracyjnej wykonania tego obowiązku jest długotrwały i bolesny.
A dopiero ktoś się przyjmuje, jak mu woda zaczyna się do piwnicy wylewać.
I to najczęściej jeszcze tak naprawdę przy budynkach mieszkalnych i posesjach mieszkalnych, no bo jak wiemy, przecież tak naprawdę rolnikom nie są potrzebne za bardzo te łąki i oni ich nie użytkują. Koszą być może bardziej na obszarach naturowych, żeby otrzymać dopłaty unijne, a jako tako bydła rolnicy indywidualnie nie trzymają. To są sporadyczne sytuacje, kiedy my gdzieś w terenie obserwujemy stada bydła na łąkach.
Wracając do sytuacji powodziowej w Stargardzie, czy ten ostatnio przebudowany i zmodernizowany jas na wysokości ulicy Marii Curie-Skłodowskiej razem z przepławką także poprawia sytuację?
Ten jas został przebudowany i zmodernizowany w roku 2002. Poprawia sytuację na pewno z racji tej, że oprócz tych zasadniczej części starego jazu, czyli tych trzech zasów, dobudowane zostały dwa kolektory upustowe, każdy o średnicy 1200 cm i przepławka dla ryb. W związku z tym przepustowość jazu no zdecydowanie jest większa.
Patrząc na prognozę długoterminową, można spodziewać się, że jednak systematycznie centymetr po centymetrze woda w Inie i Krąpieli będzie opadać?
Zakładamy, że Ina woda w Krąpieli będzie opadała, ale będzie napływała tak czy siak woda Iny i Iny Małej. Trzeba będzie kiedyś tą wodę spompować. Oprócz grawitacyjnego spływu, no nie umiem powiedzieć, jaką ilość wody jesteśmy grawitacyjnie w stanie spuścić, ale prędzej czy później pompy trzeba będzie włączyć, żeby te łąki osuszyć i umożliwić chociażby wejście z pracami mającymi na celu ich zagospodarowanie. Według moich szacunków pompowanie będzie trwało około miesiąca.
I na rzece Inie oraz całym Stargardzie oraz ostatnich inwestycjach hydrologicznych poczynionych właśnie przez meliorację. Mieczysław Gajewski, jeszcze mam takie do pana pytanie. Kiedy już ta woda z tych łąk zejdzie, co może potrwać po zażegnaniu sytuacji około miesiąca, czy one będą się jeszcze do czegokolwiek nadawać?
Będą, ale nie w tym roku. Czyli w tym roku korzyści rolnicy nie będą mieli, którzy chcą wypasać na tych łąkach bydło.
Czyli trzeba będzie...
Siana nie zbiorą, a ani bydła nie będą wypasać. Może gdzieś tam pod jesień, jak będzie jesień ciepła, długa, no to coś tam się zazieleni.
Czyli
ale trawa musi się zregenerować.
Konkretne nakłady ponieść na rekultywację tych łąk.
No na pewno będzie to, co woda naniesie, jak są rozlewiska, to będzie musiał posprzątać ten rolnik, bo nikt inny nie przyjdzie. A sytuacja jest taka, tam jakieś konserwacyjne sprawy też będzie musiał ponieść, także zanim zacznie korzystać z tego na nowo, to jednak trochę pracy i nakładów będzie trzeba wnieść.
Pańskim zdaniem w tym roku, biorąc pod uwagę sytuację, bardzo mocno ucierpiała agrofirma Witkowo?
No agrofirma Witkowo, w okolicach Witkowa ma właśnie te łąki niżej położone, tam jest dosyć sporo tych łąk, a pompy nie są w stanie wypompować wody z rowów, ponieważ poziom lustra inny jest wyżej od łąk.
Czyli mają problem.
Mają problem, na poczernienie mają bydło, łąki mają też przy Inie i poprzez te właśnie podtopienia, rozluźnienia gruntu na łąkach bydło mają cały czas zamknięte i muszą dowozić paszę do budynku.
Pańskim zdaniem sytuacja, jaką w tej chwili mamy w regionie, upoważnia na przykład do ogłoszenia stanu nieurodzaju czy stanu klęski żywiołowej?
na stan nieurodzaju, biorąc pod uwagę zboża, to nie można powiedzieć, bo zboża są. Tylko jest problem z ich zebraniem. Wojewoda w tym momencie powinien stanąć na wysokości zadania i powinien zrozumieć sytuację ludzi, bo to straty naprawdę idą już w miliony.
I właśnie mamy głos Marka Subocza, wicewojewody zachodniopomorskiego, który otrzymuje właśnie sygnały oraz interwencje od rolników po tym, co działo się po ostatnich lipcowych opadach deszczu.
Miałem sygnały od rolników indywidualnych, od różnych tak naprawdę instytucji działających na rzecz rolnictwa. Podjąłem natychmiastową decyzję o zwołaniu zespołu konsultacyjnego. Z tego, o czym mówili rolnicy, rzeczywiście problem jest. Oczywiście przy wojewodzie działają komisje, które zajmują się szacowaniem tych szkód. Takie komisje już powstały. Są to komisje, które szacują szkody, ale nie związane z opadami, tylko związane z przymrozkami wiosennymi.
Czy obecna sytuacja, którą nam zafundowała Aura, upoważnia do takich spekulacji, że w regionie mógł być wprowadzony stan klęski żywiołowej?
No zdecydowanie na za wcześnie. No tak jak mówię, to są powołane komisje do tego, żeby oszacować, jak wygląda sytuacja. Procedura wygląda w ten sposób, że rolnicy składają wnioski do gmin, następnie gmina zwraca się z wnioskiem do wojewody, następnie wojewoda powołuje komisję, oszacowane są szkody i następnie protokół jest zdawany wojewodzie i na podstawie tego protokołu, jeśli ponad 30% gospodarstwa występują właśnie te zniszczenia, wtedy taki protokół jest, rolnicy otrzymują odszkodowania. Wojewoda jest otwarty na rozmowy, zresztą no, jeśli oczywiście będą jakieś problemy, to będziemy je rozwiązywać. Po to są te komisje, żeby oszacować te szkody.
W przypadku dużych szkód jest szansa na rekompensaty finansowe dla najbardziej poszkodowanych gospodarstw w regionie?
Poczekajmy na wyniki oszacowania komisji.
Wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz. 30% musi być odnotowane w danym gospodarstwie rolnym zniszczeń i strat, aby można było formalnie ubiegać się o odszkodowanie z tego tytułu. Mieczysław Gajewski, trochę pana nie przeraża ta biurokracja przy dochodzeniu swoich roszczeń po tym, co się stało właśnie w lipcu na polach?
Biurokracja była, jest i będzie. W poprzednim roku nie mieliśmy sytuacji analogicznie jak w tym roku odnośnie podtopień i nadmiernych opadów deszczu, ale była na wiosnę głęboka susza i Instytut w Puławach klęski suszy nie ogłosił. A moje zdanie jest takie, jako rolnika i osoby, która troszeczkę ma orientację w tym temacie, powiem tak. Ogłoszenie, jakaby to nie była klęska, czy suszy, czy nadmiernych opadów deszczu, czy klęska żywiołowa, to się wiąże z nakładami. I gospodarz terenu musi ponieść z tym związane koszty, musi powypłacać jakieś odszkodowania i tak dalej. A nie każdy urząd na to pójdzie, żeby od tak sobie wziąć, narobić sobie problemów z kwitami i żeby wypłacać pieniądze komuś.
Mówimy o stratach wśród rolników indywidualnych. Każdy z was jest obciążony kosztami, obsługą kredytów na przykład zaciągniętych, tak, choćby pod przewidywane plony. Tutaj może rysować się pewne zagrożenie waszej wypłacalności?
To na pewno to się odbije i to nie będzie tak bez echa, bo jakieś tam straty każdy ponosi, czyli jego portfel się kurczy, nie? To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że bank musi dostać swoje. Firma, która zaopatrywała rolnika w środki produkcji, musi dostać swoje. Całe ryzyko ponosi rolnik. I jest jedna rzecz. Nam nie potrzeba zbyt wiele, ale wsparcie rządu, góry, żebyśmy czuli się trochę pewni. A nie jest sytuacja taka, że ktoś powie z góry tak, jak chcesz uniknąć problemów z suszą, ubezpiecz się.
Skąd już to?
Z pożarem ubezpiecz się, z powodzią ubezpiecz się, od mrozów, od nadmiernych opadów śniegu, że jak dach się zarwie, ubezpiecz się.
W ramach podsumowania spróbujmy razem z Danutą Grzesiewicz, kierownikiem oddziału terenowego zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, ocenić skalę podtopień i zalań tylko w samym powiecie stargardzkim.
tylko agrofirmy. Ja mogę tylko powiedzieć w tym momencie, ile zakładamy jest terenów podtopionych bądź zalanych w oparciu o studium ochrony przed powodzią opracowanym przez dyrektora RZGW w Szczecinie. I założyliśmy, że ta powierzchnia, która znajduje się pod wodą bądź jest podtopiona, to jest powierzchnia ujęta na tych mapach pokazujących obszary zagrożenia powodzią i według naszych wyliczeń jest to powierzchnia około 4990 hektarów na terenie całego powiatu. Obecnie pod wodą bądź podtopione. W tym mamy między innymi zalane łąki agrofirmy. Według ostatnich informacji przekazanych przez prezesa pana Adama Ilnickiego, oni szacowali, że mają około 1700-1900 hektarów pod wodą. Krąpiel wraz z dopływami, które przybierają szybko, czyli w tym momencie przede wszystkim krąpiel i jej dopływ Krępa. Ina Mała, Struga Rzeplińska, no i sama Ina. Najszybciej przybiera rzeka Krąpiel, tutaj na odcinku do Jazu w Strachocinie, powyżej Jazu płynie przełomowym wąwozem i ona tam ma typowo reżim górski. Później spowalnia poniżej Jazu, tam spadek dna do ujścia do Iny jest 0,7 promila, co oznacza 70 cm na kilometr.
Kierownik oddziału terenowego Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oszacowała według dostępnych map powodziowych teren podtopiony i zalany na blisko 5000 hektarów w obrębie powiatu stargardzkiego i na zasadzie podsumowania już kończąc, dyrektor powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Robert Czoman, jesteście w gotowości i ostrożnie optymistyczni.
Dokładnie tak.
Po prostu krótko i węzłowato. Kapitan Łukasz Stefański, Powiatowa Straż Pożarna. Jesteście również gotowi na wszelkie interwencje?
Zgadza się.
Ile mieliście w zeszłym tygodniu średnio w ciągu dnia tych interwencji?
To było około 8 interwencji dziennie.
Mieczysław Gajewski, właściciel gospodarstwa rolnego oraz członek Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. A zatem oczekujemy wyraźnej interwencji ze strony rządu.
Pomocy. Pomocy i takiej zauważalnej pomocy.
Zabrzmiało poważnie na sam koniec. Po prostu wołamy o pomoc z terenu Pomorza Zachodniego.
Po prostu, żeby wiedzieli, że my tu jesteśmy.
A tylko wam chodzi o pomoc finansową, czy też jeszcze inne formy wsparcia?
Jeśli chodzi o pieniądze, wsparcie finansowe, jeżeli ktoś poniósł znaczące straty, tak. Ale tu chodzi o wsparcie takie merytoryczne. W razie czego, jeśli rolnik z powodu tych takich pogmatwań pogody będzie miał jakieś straty, jednak żeby rząd pomógł w formie załatwienia odroczenia kredytu, wstrzymania płatności.
I miejmy nadzieję, że takie kroki zostaną podjęte. Nasze spotkanie dobiegło końca. Robert Szauman, dyrektor Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, kapitan Łukasz Stefański, Powiatowa Straż Pożarna, Mieczysław Gajewski, członek Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej oraz Danuta Grzesiewicz, kierownik oddziału terenowego Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, ocenili sytuację po niezwykle intensywnych opadach deszczu w naszym regionie. Mamy nadzieję, że są powody do ostrożnego optymizmu. Życzę wam dobrej, spokojnej niedzieli.